Z nami na łączach jest nasz kolejny gość, pan profesor Bohdan Szklarski, amerykanista, politolog Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i taka informacja z ostatniej chwili w zasadzie, chociaż jeszcze nie potwierdzona przez samą kandydatkę, że to Tim Walz zostanie kandydatem na wiceprezydenta Kamali Harris. W wyścigu to była niewiadoma, ale teraz się pojawiły takie informacje w amerykańskich mediach. To może od tego zacznijmy. Kim Tim Walz jest gubernatorem Minnesoty, ale co to oznacza? Dlaczego taki wybór?
Tim Walz jest panem w średnim wieku, z lekką siwizną, z nadwagą lekką, wyglądającym tak, jak zaczynał swoją karierę publiczną, czyli jak trener futbolu w szkole średniej. Jeśli ktoś z państwa ogląda popularny serial, no może nie będę wymieniał tutaj tytułu, ale tam też taka postać amerykańska się pojawia i to właśnie jest taka dość ciepła postać, który właściwie człowiek, który po służbie w wojsku i właśnie pracę w szkole postanowił w wieku lat 40 zostać politykiem i odniósł sukces. Trochę sam się zdziwił, zdaje się, ale pokonał republikanina i dostał się do kongresu. Reprezentuje, a się potem został gubernatorem Minnesoty i z tego względu jest. Prawdopodobnie będzie towarzyszem Kamali Harris w wyborach amerykańskich. Ja myślę, że zadecydowało przede wszystkim dwie sprawy. Raz, że region, z którego pochodzi, a to jest kluczowy region, gdzie są stany Michigan, Illinois, Minnesota, która i tak może nie była taka kluczowa, ale Wisconsin tuż obok. I te trzy, które wymieniłem, to są stany, które są tak zwaną drogą Kamali Harris do Białego Domu. Ona musi w tych trzech stanach zwyciężyć, a to są stany tak zwanego środkowego zachodu, Midwestu. Stany, gdzie kiedyś królowały duże fabryki, dzisiaj pozamykane w większości. Stany, w których dominuje biała etniczna większość, najprzeróżniejszy miks etniczny, bo i też polskiej społeczności tam jest sporo, ale kluczowe jest to, że to jest ta grupa wyborców, która kiedyś tradycyjnie należała do twardego elektoratu demokratów, ale republikanie co jakiś czas podbierają go demokratom. Tak zrobił Nixon w 68, tak zrobił Reagan w 80 i tak zrobił Trump w 2016 roku. I to są wyborcy kluczowi dla demokratów, którzy nie chcą być tylko partią mniejszości i partią intelektualistów i wykształconych ludzi z obu wybrzeży amerykańskich i zależy im na tym, żeby odbudować swoją bazę, niekoniecznie odebrać Trumpowi wszystkich tych wyborców, ale tutaj te wybory rozstrzygną się w poszczególnych stanach, bo w każdym stanie liczymy głosy oddzielnie, taki jest system amerykański, o 10-15 tysięcy głosów, więc każdy głos się tak naprawdę liczy. I Tim Walz reprezentuje sygnał dla przeciętnych białych Amerykanów, że mogą wracać, mogą jednak, ich dom w partii demokratycznej się znajduje i nie muszą, nie mają tylko Trumpa jako jedynego swojego kandydata. To chyba jest powód, dla którego dwóch pozostałych bardzo silnych kandydatów, gubernator Pensylwanii Josh Shapiro, który w moim przekonaniu był numerem jeden tuż zanim byli Waltz i Mark Kelly, senator z Arizony. Ja myślę, że zadecydowała właśnie tutaj regionalne pochodzenie Waltza, a poza tym to, że on nosi właśnie znamiona takiej swojskości. Takiej swojskości. Amerykanie bardzo lubią swojskość. Nie przepadają za intelektualistami, jajogłowymi, za ludźmi, którzy używają długich słów, a jeszcze nie daj Boże znają język obcy. Tim Waltz, który bardzo możliwe, że zna jakiś język obcy, ja człowieka tak dobrze nie znam, ale na pewno nie kojarzy nam się z czymś, co byłoby obce dla esencji amerykanizmu. On jest właśnie taką żywą esencją tego, co kiedyś było twardym elektoratem partii demokratycznej.
Tutaj pojawiły się zresztą takie stwierdzenia, że wygląda on i mówi tak jak przeciętny wyborca, właśnie tak jak pan profesor mówi, biały Donalda Trumpa. Natomiast chciałem się zapytać, ponieważ można chyba już powiedzieć, że oficjalnie Kamala Harris tym samym zaczęła swoją kampanię. Jak ta kampania będzie się jej kształtowała? Jakie będą jej, czy są już główne punkty zaczepienia w tej krótkiej w zasadzie kampanii wyborczej?
No to będzie jak na amerykańskie warunki krótka kampania ze względu na to, że tak Waltz jak i Harris właściwie mają 3 miesiące, by zaprezentować się na scenie ogólnokrajowej, bo to, że ona była wiceprezydentem czy prezydentką, to nie miało wielkiego znaczenia, ponieważ nie jest to stanowisko, które by Amerykanie śledzili, co się dzieje, co kto robi i tak dalej. Oboje, Waltz i Harris, mają teraz czas na krótki czas, bardzo mało czasu na zaprezentowanie się ogólnokrajowej widowni i powiedzenie, o co im tak naprawdę w polityce chodzi, bo to jest ważne. O co też chcieliby z tą Ameryką zrobić, dokąd ją zaprowadzić. I kluczem jest znalezienie hasła, które by kojarzyło się z przyszłością i nadzieją. Mhm. Z tego względu 60-letni Waltz jest wyborem trochę innym niż byłby znacznie młodszy, prawie 2 dekady młodszy Shapiro z Pensylwanii, ale myślę, że zaważyły właśnie ten region środkowego zachodu. W badaniach opinii publicznej Kamala Harris już dogoniła Donalda Trumpa. Wszystko, co może zrobić w takich ogólnokrajowych badaniach, to pewno przeskoczyć go 1-2%. Tutaj większych różnic bym się nie spodziewał. Natomiast kluczowe oczywiście będą notowania tej pary w poszczególnych tych stanach, tak, które zmiennie głosują raz na demokratę, raz na republikanina. I w tych stanach również Kamala Harris zaczęła zyskiwać, doganiać Trumpa, w niektórych przeganiać. Wiecie państwo, to zawsze zależy od tego, jak się zada pytanie, prawda?
No właśnie, ja też tutaj chciałem się zapytać o Kamala Harris, która w zasadzie z takiej, mówiono chyba wcześniej, że jest to jednak polityk dość niepopularna, czy nieznana, i nagle, czy możemy mówić o jakiejś takiej Harrisomanii, bo znalazłem takie określenie w jednym z francuskich
tytułów. No to musiało być po stronie demokratów, ktoś musiałby to. Znaczy, to jest tak, ona zyskuje bardzo, nie będąc Bidenem. To znaczy, w tej chwili mamy przyrost poparcia dla Kamali Harris ze względu na to, że jest ona nową osobą, w sumie jednak jest inną osobą i rodzi pewną nadzieję, że demokraci nie tylko pozostaną w Białym Domu, ale że uda im się przejąć Izbę Reprezentantów. Z Senatem jest na dwoje babka wróżyła, tu jest bardzo ciężko. I ona w tej chwili musi zdefiniować siebie i nie pozwolić Trumpowi zdefiniować siebie w sposób, jakby to Trump chciał. Widać po stronie republikańskiej pewną niemoc, dziwną niemoc, powiedzmy sobie szczerze, bo nie mają poza oczywistymi i daleko właściwie takimi odlotowymi hasłami, jak właśnie twierdzenie, że Kamala Harris przecież wcale niekoniecznie jest czarna, że ten czarny kolor skóry to jest tylko wybór polityczny w jej przypadku i że przypinanie jej w tej chwili wszystkiego, co negatywnie się ma wyborcom kojarzyć z Bidenem, włącznie z Bliskim Wschodem, z inflacją, ze spadkami na giełdzie w tej chwili. Amerykańscy wyborcy, ci niezdecydowani, tacy głupi nie są, żeby z łatwością dali się przekonać, że oto Kamala Harris jest winna wszystkiemu, co się w Ameryce może źle kojarzyć, ale musi bardzo uważać.
Ale skąd taka niemoc, jak to pan określił, obozu Donalda Trumpa? Czy oni się naprawdę nie spodziewali, że dojdzie tutaj do zmiany kandydata po stronie demokratycznej? Chociaż to już się zapowiadało od jakiegoś czasu.
Ja myślę, że tu problemem jest wodzowska struktura. To znaczy Donald Trump już wielokrotnie nie tylko dawał do zrozumienia, ale wprost wypowiadał się lekceważąco o doradcach, wierząc w swoją intuicję. Uważał, że on wie lepiej i ja myślę, że po prostu w tym obozie jest bardzo trudno być mądrym doradcą w momencie, kiedy osoba, której się doradza, okazuje moim radom lekceważenie i w związku z czym jakość pracy tego obozu, jego spójność jest tak zdominowana przez osobę Trumpa, co w przypadku, gdyby to były wybory między Trumpem a Bidenem, a Biden miał dużo negatywnego elektoratu, to nie ciążyło tak republikanom. Natomiast w momencie, gdy po drugiej stronie staną wobec dość silnie zmotywowanej partii demokratycznej, zjednoczonej i przekonanej o tym, że może wygrać, bo to jest bardzo ważne, przekonanie o tym, że może wygrać, republikanie myślę, że po prostu mają, to jest falstart w ich wykonaniu. Dziwny, dyletancki, amatorski, ale dla mnie to jest tylko źródło takiej nieskrywanej radości, że oto my w świecie patrzymy na amerykańską politykę i uważamy, że tam czasami profesjonaliści, że jeździmy tam się uczyć, oni wszystko robią najlepiej, a wcale tak nie jest i bardzo dobrze.
Może jeszcze ostatnie pytanie o kandydata na wiceprezydenta Donalda Trumpa, James David Vance, J.D. Vance. Jak pan ocenia jego początki tutaj w tej kampanii prezydenckiej?
To zależy, kim jestem. Jeśli jestem republikaninem, to widzę w nim młodego Trumpa, prawda? To widzę w nim następcę i kontynuatora Trumpa. Jeżeli jestem zagorzałym zwolennikiem Trumpa, to tylko mnie to cieszy. Natomiast jeśli miałbym być republikaninem, który na Trumpa głosuje, bo jest członkiem, bo jest etykietę partyjną ma, ale tak naprawdę nie bardzo mi się Trump podoba, to J.D. Vance nie przynosi żadnej dodatkowej wartości tej karcie wyborczej, bo nie odwołuje się do, czy nie jest popularny wśród grupy wyborców, na której Trumpowi by zależało, a której jemu byłoby trudno do niej sięgnąć. Jedyny plus być może to są powiązania z sektorem high-tech i kalifornijskim, żeby było śmieszniej, gdzie J.D. Vance miał krótką karierę i stamtąd ma ogromne poparcie i finansowe i no i nie tylko oczywiście finansowe, ale Waltz, wracając do niego na chwilkę, pochodzi z tego samego regionu i myślę, że jest bardziej strawny dla potencjalnie tych, którzy zastanawiają się, na kogo mieli głosować. Vance jest kandydatem bazy, a nie kandydatem niezdecydowanych i w tym sensie być może to był właśnie jeden z powodów, dla których Waltz został wybrany, ale powiedzmy sobie szczerze, kandydat na wiceprezydenta stanowi może w 5% to jest jaka jego waga, a nawet pewno i tak przesadziłem z uprzejmości dla tych osób, jeśli chodzi o ten 5%.
I tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Oczywiście do sprawy będziemy wracali w najbliższych dniach i w najbliższych miesiącach. Naszym gościem był pan profesor Bohdan Szklarski, amerykanista, politolog, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.